Laudator Jezus Chrystus. Kolejny odcinek. Oczywiście to będzie połączone teraz dwa takie wątki, ponieważ jeden jest wyjątkowo krótki w katechizmie katolickim, a nie chcę go pomijać i sztucznie nagrywać jednego odcinka, żeby tylko był jakikolwiek króciutki. Czyli poszanowanie integralności stworzenia. W dzisiejszym świecie bardzo często jest to pokazane, że zwierzę staje się ważniejsze od człowieka. Jest to w ogóle nie do zrozumienia tak naprawdę z punktu widzenia doktryny katolickiej. Kiedyś widziałem w internecie taki filmik, gdzie mężczyzna zaczepiał ludzi gdzieś przy placu jakiejś tam budowy, tam bodajże jakąś drogę chyba budowali, no i mówi w międzyczasie: słuchajcie, mam taką petycję do podpisania, ponieważ tutaj znaleźliśmy skrzek jakiejś tam żaby, która tam jest rzadkością w Polsce i chcemy, żeby wstrzymali budowę tej drogi, ponieważ chcą zabijać te niewinne żabki, które się jeszcze nie narodziły. I o dziwo, ludzie bardzo chętnie podpisywali to, bo w końcu drobne zwierzętka, niewinne i tak dalej. I za chwilę wyjmował drugą kartkę i mówi: tu chciałbym jeszcze podpisać, żeby nie zabijać też niewinnych dzieci w brzuchach mam, które nie mają szansy na obronę. I ludzie od razu zaczęli krzyczeć na tych, którzy chodzili z tą petycją: jakim prawem, nie mieszajcie się do tego, i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje, jak w dzisiejszym świecie człowiek już naprawdę się pogubił, jak przestał rozumieć tak naprawdę to Boże spojrzenie. Zwierzęta są stworzeniami bożymi, tak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 2416. Bóg otacza je swoją opatrznościową troską. Przez samo swoje istnienie błogosławią Boga i oddają Mu chwałę. Także ludzie są zobowiązani do życzliwości wobec nich. Warto przypomnieć, z jaką troskliwością traktowali zwierzęta tacy święci, jak na przykład święty Franciszek z Asyżu czy święty Filip Nereusz. Bóg powierzył zwierzęta zarządzaniu człowieka, którego stworzył na swój obraz. Jest więc uprawnione wykorzystywanie zwierząt jako pokarmu i do wytwarzania odzieży. Jeszcze raz przeczytam. Jest więc uprawnione wykorzystywanie zwierząt jako pokarmu i do wytwarzania odzieży. Można je oswajać, by towarzyszyły człowiekowi w jego pracach i rozrywkach. Doświadczenia medyczne i naukowe na zwierzętach są praktykami moralnie dopuszczalnymi, byle tylko mieściły się w rozsądnych granicach i przyczyniały się do leczenia i ratowania życia ludzkiego. Zwierzęta nie są ważniejsze przecież od człowieka. Sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub ich niepotrzebne zabijanie. Równie niegodziwe jest wydawanie na nie pieniędzy, które mogłyby raczej ulżyć ludzkiej biedzie. Można kochać zwierzęta, nie powinny one jednak być przedmiotem uczuć należnych jedynie osobom. Bawi mnie to na przykład, to taki trochę kij w mrowisko, ale bawi mnie to, kiedy ktoś ewidentnie mówi na przykład, że nie chce mieć dzieci, że nie jest gotowy na to, ale jednocześnie na przykład decyduje się na związek wolny, o którym już ostatnimi czasy mówiliśmy trochę tutaj. No i żeby się sprawdzić, czy będą gotowi na przykład na dziecko, kupują sobie pieska albo dwa. I te uczucia wręcz jest pokazane, jak przelewają na drugiego, zamiast na człowieka, czyli na istotę ludzką, która się pojawi, to przelewają na zwierzątka. Do tego stopnia, że szukają później na przykład cmentarza dla zwierząt, tak się z nimi zżywają. Co innego się przyzwyczaić i kochać, ale co innego, kiedy to myślenie się zmieni, że to zwierzę staje się ważniejsze od drugiego człowieka, a już od Pana Boga to już w ogóle nie mówiąc, przecież Bóg jest na pierwszym miejscu. Byłem świadkiem kiedyś takiej rozmowy, a może ktoś mi to opowiedział, bo czasami gubię takie wątki. Natomiast pani, która wyprowadzała psa, powiedziała do tego pieska, załóżmy Pimpuś miał na imię, mówi: Pimpuś, chodź, kładziemy się spać, ponieważ inne grzeczne pieski już poszły spać. No po prostu, słuchajcie, no ja zwątpiłem, naprawdę zwątpiłem, ale to jest właśnie to myślenie. Kiedy człowiek ma poprzestawiany świat wartości, dlatego to jest niebezpieczne i dlatego Kościół tutaj mówi wprost, w ogóle w siódmym przykazaniu, co też jest ciekawe. I ta kolejna część, którą chciałem poruszyć, troszeczkę o pracy. Jeżeli ktoś chce rozumieć szczegółowo, co tutaj katechizm Kościoła katolickiego ma do zaproponowania w punkcie 2424, Powinien też zapoznać się z encykliką o pracy Laborem Exercens. Jest to konieczna wręcz encyklika. Rzadko kiedy ludzie czytają encykliki, a jednocześnie pokazuje, co wolno katolikowi, czego nie wolno, na co powinien zwrócić uwagę, jakiej pracy się podjąć na przykład, albo jakiej pracy unikać. Teoria, która czyni z zysku wyłączną normę i ostateczny cel działalności gospodarczej, jest moralnie nie do przyjęcia. Nieuporządkowana żądza pieniędzy pociąga za sobą zgubne skutki. Stanowi jedną z przyczyn wielu konfliktów zakłócających porządek społeczny. I przechodzimy do takiego podrozdziału, czyli praca ludzka. Jest bezpośrednim działaniem osób stworzonych na obraz Boży i powołanych do przedłużania wraz z innymi i dla innych dzieła stworzenia, czyniąc sobie ziemię poddaną, tak mówi Pismo Święte. Praca jest zatem obowiązkiem. Święty Paweł w liście do Tesaloniczan w 3 rozdziale, 10 wersecie powiedział wprost, że kto nie chce pracować, niech też nie je. Co to oznacza z punktu widzenia takiego prawidłowego rozumienia nauki Kościoła, że brak pracy, ale nie dlatego, że tak się potoczyły losy, tylko świadomy brak pracy po to, żeby żyć wyłącznie z zasiłków, a bywają takie osoby, jest niedopuszczalne z punktu widzenia Kościoła katolickiego, jest wręcz złe. Jeżeli człowiek celowo nie chce pracować po to tylko, żeby żyć z zasiłków. Bardzo dużo jest teraz tych różnych zasiłków i czasami osoby uczciwie pracujące mogą mieć nawet mniejsze wynagrodzenie niż osoby, które sobie wykombinowały naprawdę wygodne życie z przeróżnych zasiłków. Ja pamiętam, jak kiedyś jeszcze jako licealista chodziłem do szkoły, w mojej miejscowości musiałem za każdym razem przechodzić obok urzędu pracy. Pamiętam moich rodziców bardzo ciężko pracujących na dwa etaty. Rano, kiedy wstawałem, kolejka ustawiała się pod już urzędem pracy. I kiedyś pamiętam wypowiedź dwóch takich, no powiedziałbym, pijaczków, tak bym to nazwał. Jeżeli kogoś obraziłem, to przepraszam. Ale jeden z nich mówi, ty, no po prostu oni sobie żartują. Zaproponowali mi 2000 zł pracę, że mam przychodzić i pracować. Przecież ja mam 1500 i bez pracy. To po co mam to robić? Bardzo ciekawe faktycznie, nie? Takie określenie, ale to pokazuje, katolik nie ma prawa mieć takiego myślenia. To jest bardzo złe. To jest moralnie niedopuszczalne. Kto nie chce pracować, niech też nie je. Co innego oczywiście, kiedy na przykład, załóżmy, jest małżeństwo, jedna strona decyduje się na to, że będzie zarabiała, zarobkowo będzie pracowała, druga skupi się na wychowaniu dzieci, to zupełnie inna rzecz, zupełnie inna rzecz. Co innego, kiedy komuś zdrowie tak mocno się posypało, że nie jest w stanie podjąć żadnej pracy, to też jest inna rzecz. Być może jest ktoś niezdolny do podjęcia pracy, to też jeszcze inna rzecz. Ja mówię tu o świadomym, celowym działaniu, żeby na przykład żyć tylko z zasiłków. Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. Każdy powinien mieć możliwość czerpania z pracy środków na utrzymanie siebie, swoich bliskich i na pomoc wspólnocie ludzkiej. Czyli chodzi o to, żeby z pracy móc się utrzymać, a nie żeby być niewolnikiem. Więc jeżeli ktoś na przykład sam jest pracodawcą, ja wiem, że czasy ciężkie, że jakieś tam nowe łady, ja się zupełnie na tym nie znam, więc nawet nie będę wchodził w ten wątek. Natomiast jeśli ktoś jest katolickim pracodawcą, nie powinien być tylko i wyłącznie nastawiony na zysk, ale na to, że jeśli faktycznie kogoś zatrudnia, to powinien wiedzieć, że ma pracownika, któremu też się należy uczciwa pensja, a nie niewolnika. Bardzo ważne zdanie. Jeśli są pracodawcy, powinni wziąć sobie to mocno do serca. Dalej punkt 2434. Słuszne wynagrodzenie jest uzasadnionym owocem pracy. Odmawianie go lub zatrzymywanie może stanowić poważną niesprawiedliwość. Aby ustalić słuszne wynagrodzenie, należy uwzględnić jednocześnie potrzeby i wkład pracy każdego człowieka. Praca powinna być wynagradzana tak, by człowiek posiadał możliwość godnego kształtowania egzystencji materialnej, społecznej, kulturalnej, duchowej, zarówno dla siebie, jak i dla swoich bliskich, z uwzględnieniem funkcji oraz wydajności każdego, sytuacji przedsiębiorstwa, a także dobra wspólnego. Niewyraźnie przeczytałem, przepraszam. Porozumienie stron nie wystarczy do moralnego usprawiedliwienia wysokości wynagrodzenia. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że temat pieniędzy, wynagrodzenia w Polsce jest czymś takim, czym ludzie się naprawdę tak rajcują, żyją tym, emocjonują tym wszystkim. Polacy lubią zaglądać jeden drugiemu do portfela, czyli to, ile zarabia ten człowiek, ile zarabia polityk, ile zarabia piłkarz. Na YouTubie często to jest widoczne, kiedy na przykład pojawia się taki odcinek, ile zarabia na przykład z YouTuba, prawda? Szczególnie dla młodszego pokolenia. No to klikalność wtedy jest niesamowita. Od razu wszyscy chcą wiedzieć, ile ktoś zarabia. Wielkie oburzenie jest na przykład, kiedy ksiądz zażyczy sobie na przykład za ślub 1000 zł i tak dalej, i tak dalej. Wiem, każda sytuacja powinna być brana pod uwagę indywidualnie, bo sam przecież niejednokrotnie udzielałem związku małżeńskiego i za darmo, ale bardzo lubię na przykład takie rozmowy w kancelarii, kiedy wiem, że przychodzą mi osoby no nie do końca związane z Panem Bogiem, a jednocześnie, wiadomo, ślub kościelny. Moim zadaniem jest uporządkować ich to myślenie albo odwieść ich od tego, żeby jednak decydowali się na razie na tak poważną decyzję, ponieważ nie są gotowi. Natomiast załóżmy, nie? Wymyślam, bo u mnie w parafii troszeczkę inaczej to wygląda, ale załóżmy, że wymyślam, że no mniej więcej ludzie na przykład płacą tyle i tyle. I takie oczy szczypią się, mówią, a po co to, a na co to, a księża tylko mówią, a papież Franciszek mówił, że było za darmo. I tam oczywiście cała litania się pojawia. Ja mówię, słuchaj, macie takie myślenie tylko i wyłącznie dlatego, że nie macie nic wspólnego z Kościołem katolickim. A teraz pytanie, uwaga, ile na alkohol wydajecie teraz na wesele? No i prawie każdy spuszcza głowę i mówi, no 4-5 tysięcy. Mówię, i wy będziecie się teraz szczypali na coś, co jest najważniejsze? I zazwyczaj są zaskoczeni bardzo mocno, są w ogóle zbici z tropu taką rozmową. Ale jednocześnie, jeśli bym usłyszał, że faktycznie ktoś nie kupuje alkoholu, że mówią, że księdza nie stać nas na to, to nawet złotówki bym nie wziął prawdopodobnie. Kazałbym im w inny sposób jakiś odpracować, ponieważ to też musi mieć konkretny wymiar tego. Natomiast, żeby zrozumieć, stać na wielką, piękną suknię, stać na samochody, na wypożyczanie muzyki, na alkohol, na wszystko. Ale tak, tylko Kościół jest złodziejem. Tylko Kościół kradnie. Tylko i wyłącznie Kościół jest pazerny na pieniądze. To jest właśnie to myślenie. Dlatego tak Polacy lubią, nie? Jeden drugiemu się nakręcać, patrzeć na te korzyści, na to wszystko i tak dalej. Co dalej tutaj mówi Kościół katolicki, ponieważ porusza bardzo ciekawy temat związany właśnie z tym, co się staje, kiedy na przykład faktycznie niegodziwie się płaci człowiekowi, kiedy człowiek musi stać się niewolnikiem, w punkcie 2435 mówi o strajku. I uwaga, strajk jest moralnie uprawniony, jeżeli jest środkiem nieuniknionym, a nawet koniecznym, ze względu na proporcjonalną korzyść, staje się on moralnie nie do przyjęcia, gdy towarzyszy mu przemoc, lub też gdy wyznacza mu się cele bezpośrednio niezwiązane z warunkami pracy lub sprzeczne z dobrem wspólnym. Czyli jest różnica między strajkiem na przykład rolników, które miały miejsce w Polsce jakiś czas temu, a strajkiem kobiet, które miały miejsce nie ze względu na wynagrodzenie, a na to, żeby bezprawnie mordować drugiego człowieka. Ostatni taki punkcik i za chwilkę przejdziemy już do kolejnego odcinka. Czyli systemy finansowe prowadzące do nadużyć i lichwiarstwa, krzywdzące stosunki handlowe między narodami, czy też wyścig zbrojeń, trzeba zastąpić wspólnym wysiłkiem w kierunku podjęcia działań mających na celu rozwój moralny, kulturalny, gospodarczy przy jednoczesnej rewizji skali wartości i priorytetów. Właśnie dlatego, według tego punktu, tak mi się wydaje, konieczny jest punkt widzenia doktryny chrześcijańskiej. Nie to, co czasami księża podają i mówiąc, że tak Kościół mówi, tylko naprawdę trzeba znać to rozumienie Kościoła. W momencie, gdyby świat oparty był na wartościach chrześcijańskich, które tak się teraz zwalcza, zupełnie inaczej wyglądałby świat. Zupełnie inaczej przedstawiony byłoby ten świat wartości przede wszystkim. Wystarczy popatrzeć na kwestię Unii Europejskiej. Kiedy była zakładana zupełnie w innym celu. A teraz jest tylko wyzysk, wyzysk, wyzysk. Czyli to, co wcześniej mówiłem jeszcze w tym odcinku na temat chęci rządzy zysku. I ostatni punkt. myślę, że też bardzo ważne. Tu można sobie skojarzyć z jednym z biskupów, ale nie powiem nazwiska. Myślę, że będziecie wiedzieli. Tu sobie zapisałem to nazwisko i tu w nawiasie, czego on nie zrozumiał. Uwaga! Do pasterzy Kościoła nie należy bezpośrednie angażowanie się w układy polityczne i w organizację życia społecznego. Zadanie to wchodzi w zakres powołania wiernych świeckich, którzy działają z własnej inicjatywy wraz z innymi współobywatelami. Działanie społeczne może zakładać wielość konkretnych dróg. Powinno ono zawsze być ukierunkowane na dobro wspólne i być zgodne z orędziem ewangelicznym i z nauczaniem Kościoła. Do wiernych świeckich należy ożywianie rzeczywistości doczesnych przez chrześcijańskie zaangażowanie. Powinni oni okazać się tu świadkami i tymi, którzy wprowadzają pokój i sprawiedliwość. Szczególnie fajnie by to było widoczne przy w urzędach, żeby chrześcijanie też wprowadzali pewne swoje zasady. Z tego, co słyszałem, to w Warszawie był taki problem, że prezydent swojego czasu oczekiwał wręcz od tego, że nawet katolicy będą musieli zgadzać się na rzeczy, które są moralnie niedopuszczalne. Wielu z nich odeszło z pracy, mówiąc, że nie wolno nam w taki sposób żyć. W ten sposób urząd niestety staje się coraz mniej przychylny człowiekowi, ponieważ tylko jedna opcja wchodzi w grę. Natomiast no, ten biskup, to wiadomo, każdy kojarzy, ksiądz biskup Głódź. Nie ma prawa nikt się mieszać do polityki, nie miał prawa zostać wójtem, sołtysem. Zupełnie to nie jest pojęcie Kościoła. Kościół zupełnie inaczej patrzy na tę rzeczywistość, a to, że poszczególna jednostka zrobiła to czy tamto, to już jest inna bajka. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.